I poszło, i selfie. Cyk, i już.
Nie, chciałeś powiedzieć slowfie.
O, nie, Wojtek.
Dlaczego? A robisz sobie slowfie, powiedz mi. Przyznaj się.
Słuchaj, Wojtku, jakby tolerancja i otwartość na wszystkich, ale ty hot slowfie to bym po prostu...
No ja wiem.
Synku, nie, nawet nie, synku nie patrz, nie patrz. Już za późno, mamo. Teraz będę kręcił tylko wszystko przednią kamerką w slow motion.
O nie, został jesieniarą. W ogóle to ostatnio mnie rozbawiło.
Jesieniary to jest w ogóle jesieniary to jest jakiś
nowość.
Nowy mem, no bardzo. Ale bardzo mi się, bo on w ogóle ewoluował. Ja mam takie wrażenie, w sensie takie semantycznie, nie? Że z tych, z koniar. Że są koniary.
Może, i one, tak. Że one w szkole się mówiło, że tam...
Tak, że one fetyszyzują konie, no nie? W sensie mniej lub bardziej. Natomiast teraz mamy jesieniary i jesieniarów. Jesieniarzy?
Chyba jesieniarzy.
Jesieniarzy chyba. Którzy jakby fetyszyzują jesień. Ale ja jestem jakby... To jest family friendly podcast.
Jesień i wszystko, co się z nią jakby łączy, czyli
to jest family friendly podcast.
Ciepła herbatka.
Ale ja po prostu widzę kolesia, który siedzi w oknie, patrzy jak padają liście i mówi: teraz mi na twarzy wyląduj na mordzie. No nie? Tak to widzę, ale nie mogę tego powiedzieć, bo to jest family friendly podcast, no nie?
Nie, no wiadomo, oczywiście. To naturalnie wytniemy, jak wszystkie inne śmieszne żarty.
Śmieszne żarty. Wojtek, ja mam dużo tematów. Ja jestem przygotowany.
Cieszę się. A tak, wiesz, że mamy dzisiaj mało czasu?
Ja wiem. Ja wszystko wiem. To jest jakby nasz koń. Nie, to może bo odcinek będzie jakby podzielony na dwa segmenty. Pierwszy segment będzie ten, w którym jesteśmy teraz my. Natomiast będzie jeszcze drugi segment. I to będzie segment, w którym mnie nie będzie, ale będzie Wojtek, więc będzie bardzo fajnie. Ale Wojtek nie będzie tam sam. Wojtek będzie rozmawiał z Pauliną. Zapytacie?
Będę rozmawiał z Pauliną.
Czy to jest Paulina z kanału... O języku
mówiąc
polskim?
Inaczej?
Ja nie wiedziałem, jak się nazywa, ale... Czy... Nie!
To nie to. Nie. Jest to inna Paulina, ale zapowiemy to pod koniec naszego tutaj
gadanka. Ale będzie warto. Będzie zdecydowanie oczywiście warto. Ja, Wojtek, mam takie krótkie tematy, które chciałbym szybko powiedzieć, jakby, bo wiadomo, żeby Paulina nie czekała.
Tak.
Tak to działa, prawda? W podcaście już.
Oczywiście. Tu nic nie jest montowane. Nic tu jest montowane. Tętno pulsu.
Tak, Paulina siedzi teraz i czeka. Chciałbym tylko powiedzieć tak. Mam pierwszą rzecz odnośnie jakby recenzję trochę zrobiliśmy iPhone, w sensie zrobiłem trochę iPhone'a recenzję w zeszłym odcinku.
First impressions bardziej, nie?
Tak, no takie bardziej first impressions. I teraz jakby im dalej w las, tym więcej rzeczy będzie, o których mogę powiedzieć, bo jakby trochę rzeczy przedostawałem, trochę rzeczy sprawdziłem i jakby wiem trochę więcej, no nie? Więc jakby te update'y mogą się pojawiały w czasie. Jakby...
Trzy update'y w ogóle były w międzyczasie, co jest też szalone.
Ale mam jakby dwa jakby dodatkowe komentarze w stosunku do mojej, jakby mojego first impressions, które się odbyło tam tydzień temu, bo zrobiłem test bojowy iPhone'a, taki poważny. W weekend pojechałem do Polski, korzystałem z telefonu bardzo dużo, w sensie w trasie w jednym i w drugim wypadku. Będąc w Polsce robiłem sporo zdjęć, bo byłem na jakby rodzinnych po prostu... nie uroczystościach, to takich rodzinnych po prostu pobytach, więc... Pierwsza rzecz jest taka. Widzę na Twitterze w ogóle sporo osób pisze, że iPhone'y te 11 Pro jednak nie są tak długo na baterii trzymające. Ja uważam, że to jest bullshit, bo ten telefon jest kosmicznie dobry na baterii. W sensie to jestem w szoku, jak dobry jest na baterii. I jakby mogę to porównać bardzo prosto, bo mam jakby miesiąc porównanie, bo w zeszłym miesiącu jechałem do Włoch i do Poznania i jakby wiem, że telefon od momentu wyjazdu z domu Do momentu dojazdu do Poznania czy do pojazdu do Neapolu musiałem go odwać w trakcie. W sensie ja przez cały czas oglądałem coś, czy słuchałem coś, wiesz, w sensie tak jakby sobie rozrywkę robiłem przez tę całą podróż, ale musiałem go ładować w trakcie. A teraz wyjechałem z domu i doleciałem do Poznania, nie ładowałem telefonu i miałem, jak doleciałem do Poznania, 30%.
Wow.
To jest crazy.
I ile to godzin minęło?
Byłem w Poznaniu o godzinie 11 czasu polskiego, czyli 10 czasu UK, a wyszedłem z domu o 3. 7.
O, czyli 7 godzin. Takiego bardzo intensywnego używania oczywiście. To 10% nie, znaczy, na godzinę wychodzi.
Powiedziałbym, że nie jakoś tak mega super intensywnego, ale, ale miałem chyba 7 czy coś takiego godzin screen on time'u. Ja powiedziałbym, że to nie było intensywne, bo to było normalne. W sensie, wiesz, ja sobie słuchałem podcastu czy oglądałem serial, ale jakby to było challenging z powodu tego, że przełączał się między Wi-Fi a 3G, to 3G czasem tracił, wiesz, no jakby on non-stop jakby był w takich wymagających, a potem tryb samolotowy, który mimo wszystko nie zada niby baterii, a z drugiej strony, kurczę, jakoś w samolocie zawsze ta bateria leci szybciej. Więc ja tutaj widzę jakieś spiski tych. Więc jakby bateria jest super, to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, robiłem bardzo dużo zdjęć na tym pobycie i w takich dość dobrych warunkach oświetleniowych. W sensie to był dzień, bardzo ładne światło i tak dalej, i tak dalej. I powiem ci, że te zdjęcia wychodzą bardzo ładnie naświetlone i bardzo ostre. I jakbym zobaczył to zdjęcie, które zrobiłem to powiedziałbym, że wyszło z piksela. Wiem, jak to brzmi, nie? W sensie ja wiem, jak to brzmi.
Nie, no to ale... wiesz, nic z tym nie ma złego. Nie, no, to ale... bardzo fajne porównanie tak naprawdę. No.
Tak, chodzi o to, że te zdjęcia są jakby... Znowu można przestać się bać, że zdjęcia zrobione telefonem, iPhone'em mogą być słabe. Bo w sensie z pikselem jest tak, że jak robisz zdjęcie, to generalnie ono po prostu zwykle jest dobre. No nie? Telefon rzadko ci zawodzi. I z iPhone'em bywało różnie, szczególnie z 10, jak sobie porównasz 10 do 11, to jest ta różnica dość spora. W sensie 10 znaczy ten, który ty masz do tego, który będziesz miał lada moment.
No to jest. No, dwa tygodnie.
Różnica jest. O, no to słowo. To różnica jest jakby bardzo dobrze widoczna i widać, że po prostu 11 jest jakby bardziej predictable, jeśli chodzi o robienie zdjęć, nie? Więc to jest taka ciekawostka.
Ale jestem bardzo ciekawy, co wydarzy się, jak zadebiutuje Pixel 4, który już nie wiem, chyba wyciekło wszystko, ale nadal jakby nie do końca wiemy, co wydarzy się w tej w kwestii, w tym departamencie aparatu, bo bardzo jestem ciekawy, co może być lepsze, nie? Że jakby oczywiście wszystko można upgrade'ować w takim sensie, że nie wiem, no matryca będzie lepsze światło miała, tak? I obiektywiki będą jaśniejsze, coś tam. To zawsze jest jakiś upgrade, ale ciekawy jestem, czy zaskoczą nas jakąś funkcją, której no nie ma nigdzie indziej, nie? Jakby tak jak w iOSie 13 teraz w nadchodzącej becie pojawia się ten deep fusion.
A w ogóle to
deep fusion, tak.
Plotki głoszą, że można będzie robić w Pixelu zdjęcia astrofotografię tak zwaną. I są ludzie, którzy robią zdjęcia iPhone'em tym 11 z dark mode'em. W sensie z tym night mode'em.
Night mode, no.
Na statywie.
No.
Mają naświetlanie 30 sekund.
Można, tak, oczywiście.
I zdjęć...
I to w normalnej apce, nie? Tak, tu się teraz można ustawić, bo...
I można robić zdjęcia gwiazd i nawet ktoś zrobił zdjęcie drogi mlecznej. Which is crazy!
No, jak na telefon, to jest crazy. Muszę
robić zdjęcia telefonem. Ja pamiętam, jak się podniecałem, jak zrobiłem zdjęcie telefonem przez lunetę księżyca. No nie mówię, Jezus Maria, jaka czar.
Szok.
A teraz możesz zrobić zdjęcie jakby drogi mlecznej tym. Mhm.
Bo oczywiście trzeba też pamiętać, że zdjęcia z długim czasem naświetlania to też nie jest nic nowego i to nie jest tak, że to nie było możliwe wcześniej, bo zarówno ja na tym iPhone'ie 10, jak i pewnie na starszych iPhone'ach absolutnie instalując aplikację zewnętrzną typu, nie wiem, Camera Plus czy Halide czy no, cokolwiek, co daje możliwość manualnych ustawień, masz możliwość ustawienia długiego czasu naświetlania. Nie ma żadnego problemu. Natomiast no wiadomo, że night mode to jest jednak coś więcej, nie? Że jakby tam dzieje się jednak w software'ze trochę więcej niż tylko przedłużenie czasu naświetlania. No więc jakby super, że można to wykorzystać.
Tak, jestem po prostu pod wrażeniem. Więc to są takie małe update'y w stosunku co do iPhone'a 11, no nie? I mam taki krótki jeszcze kolejny taki mini segmencik. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, Wojtek, że na Spotify pojawiły się aż 3 nowe playlisty, które są specjalnie dla ciebie i uważam, że to jest rewelacja. W sensie, ty możesz nie widzieć, jeśli nie masz rodziny. Znaczy...
To bardzo, bardzo, bardzo mocne. Ale mam rodzinę i mam te playlisty chyba, czekaj. Stworzono dla ciebie i mam ulubione na okrągło.
Tak.
I to spoko, bo to rzeczywiście jakby wybiera utwory, które najczęściej słuchałem jakby wielokrotnie.
To jest super
opcja. Powtórka z ulubionych, kawałki wcześniej słuchane przez ciebie bez końca, więc po prostu to jest jakiś...
To są te, które spadły z tych ulubionych, podają tam, nie?
Odkryj, Radar Premier, to zawsze było. Zmień płytę. Family Mix. I pewnie o tym mówisz.
Tak, tak.
Nice.
I powiem, że Family Mix jest bardzo spoko. Mojej mamie się podoba na przykład, bo mówi, że w końcu może sobie posłuchać muzyki, której słucha synek, a ona czasami taką ładną muzykę słucha. Więc bardzo fajne feature'y w Spotify'u.
Ja mam rodzinę oczywiście z
małżonką. Tak?
Tak, i ta playlista jest obecnie pusta.
Ale to dlatego, że i ty musisz wejść do tej playlisty i się uruchomić, żeby dodawało twoje kawałki, a Lena musi tam wejść, to znaczy, żeby dodawało jej kawałki.
Ale jak to wejść? Co to znaczy?
Musisz odpalić sobie Spotify'a na komórce.
No.
Na komórce?
Jep.
Nie da się tego zrobić na tym. Na komórce.
To teraz nowe rzeczy się dowiaduje. No dalej.
No, odpal sobie na komórce i potem na komórce odpal Family Mix swój.
Dobra, zjeżdżam na dół. A nie, Mega Hit Mix to nie. Jezu, biblioteka, nie. Jak tego się szuka, bo widzisz, to jest...
Najlepiej zagwiazdkuj sobie ten Family Mix na komputerze, skoro już go masz, musisz zaznaczyć, żeby był w twoich playlistach, a potem wejdź do swojej biblioteki i tam będziesz miał na samej górze wtedy ten Family Mix.
A nie, mam, dobra, Family Mix, no. Aha, dołącz. I muszę kliknąć dołącz.
Musisz dołączyć. I dopiero wtedy będzie...
Tu są rzeczy ode mnie. Już pojawiły się.
Tak, no. I jak Arlena zrobi...
Moja żona nie będzie chciała tego słuchać raczej.
Mówisz, twoja żona
DJ tego Snake, turn down for what? Pamiętasz?
Słuchaj, ja powiem tak, ale ja ci powiem tak. Ja sobie wszedłem na tą playlistę i mówię, właściwie tutaj całkiem ładne rzeczy są. Na przykład jest coś takiego jak... Czekaj, co my tu mamy? A w ogóle mi się włączył tryb turn off car. Nie wiem, dlaczego mi się włączył tryb... Poczekaj. Co to się w ogóle dzieje? Ej, ty, podłączyłem się do jakiegoś głośnika w mieszkaniu. Listen on. Ja nie chcę na tym słuchać. A ty, ja się podłączyłem do samochodu jakiegoś na ulicy. Na Bluetooth. O, oh, shit. Wow. Poczekaj. Gdzie to się robi teraz? Car pages. O, ja. Ej, to nie żart.
Ale oczywiście. No ale dobra, no ktoś musiał na. Okay. Poczekaj, bo to jest tak. W samochodzie.
Tak, właśnie.
Chyba też musisz to zaakceptować, nie? Połączenie jakby przychodzące.
Chyba tak. I ktoś to zrobił. Bo ja miałem podłączony był Volkswagen 123, więc... Okay.
Ktoś musiał jakby chyba być właśnie teraz parować swój własny telefon. Albo myślał, prostu, że to on?
Albo po prostu był... No nie wiem, ale to teraz już mogę puścić muzykę, tak? I? Leci, no.
Leci.
Więc mam takie, wiesz, sobie The Fleetwood Chain można pisać, ale no i zobaczmy, co słucha moja mama na przykład.
O, ale fajne, bo tu nawet można zmieniać, że wolę mieć After Party. Chill albo upbeat. Ojej.
I co? No dobrze, zazdrościsz mi Family Mixa?
Zdecydowanie. Najlepsze gatunki twojej rodziny z kategorii muzyka upbeat. To rzeczywiście tu jest więcej rzeczy.
Tak, są bardzo nowe, fajne feature'y w Spotify'u. Zachęcam każdego do tego, żeby odkrył, co tam w nich jest, bo to są superanckie rzeczy i uważam, że to jest świetna rzecz. Ale mam jeszcze rzecz związaną z...
Ja tylko polecę muzycznie Bownik. To bardzo przyjemne to jest.
Bownik?
Nie wiem, czy znasz. Bownik to jest polski artysta. Electro, no nie wiem, taki chill electro, chociaż oni mówią na siebie, że są
jak to się pisze? Bowник?
Disco indie, bownik po prostu. No.
Bownik rzucą zaklęcia.
To ja ci polecam utwór najlepiej odpalić sobie z takiej płyty, gdzie on jest taki odwrócony do tyłem i Behind the Corner to chyba to. Tak?
Okay.
Tak. Jak to gniecie, jaki tam jest basik, co tam się wydarza?
Dobra,
Behind the Corner naprawdę cudowne.
Widzę, zobaczę sobie, w sensie przesłucham sobie po nagraniu odcinka wyjątkowo.
Oczywiście.
Ten w trakcie. No więc tak, ja mam temat jakby, którego dawno u nas nie było, naprawdę dawno i myślę, że ludzie za tym tęsknili. Wojtek, mam temat prywatności, bezpieczeństwa i maila w jednym.
Doskonale, wreszcie.
Słuchaj, no. Ale nie, naprawdę znalazłem coś naprawdę super. I to jest o tyle super, że powiedziałbym, że to nie jest dla oszołomów takich jak ja, nawet.
O, a, i teraz to nawet ja jestem zainteresowany teraz.
Słuchaj, jest
czy
taka,
to był
jest,
diss, dobry diss?
Tak, trochę no. Tak, trochę tak był diss, no. Jest taka, taka usługa, taki serwis, właściwie taki program, który nazywa się Cryptext.
Dobra.
I to jest prawdopodobnie najbardziej bezpieczny serwis e-mailowy, jaki istnieje. I z powodów jest wiele, zaraz będę je wyjaśniał.
Przeczytałeś to na stronie.
Tak. Wojtek, wiesz co?
Myślałem, że mi to tłumaczysz teraz, ale...
Ale nie, no dobra, ja skorzystałem, więc jakby jestem w stanie powiedzieć ci... Zamykam stronę, będę mówić swoje ci. Poczekaj. Litwo, ojczyzno moja. Ty jesteś jak zdrowie. Jezus Maria, dzisiaj jesteś... Czy ja dzisiaj moje myśli dzisiaj są we wszystkie strony?
No.
Wojtek, nie, jakby już tłumaczę, bo to jest naprawdę fajna rzecz. Ja wrzuciłem też to na forum nasze, co też podlinkuję, bo myślę, że to zdecydowanie jest rzecz, która jest warta uwagi przez więcej osób niż tylko ja i Piotrek 69, który zwrócił na to uwagę. Mhm. No, zwróciło na tym parę osób jeszcze. Ale Cryptext to jest właśnie, tak jak mówiłem, usługa do maila. Natomiast ona działa w inny sposób niż do tej pory wszystkie inne bezpieczne maile, które można było na stronach, wiesz, takie Proton maile, czy to ta nota, tak dalej. Bo one działają tak, że po prostu trzymają twoją skrzynkę w chmurze i masz hasła i klucze prywatne, którymi musisz je rozszyfrować, żeby móc je przeczytać. Mhm. Jakby jasne. Założenie jest takie, że jeśli ktoś ich zhakuje... Albo to przyjdzie do nich obcy rząd i powie, dajcie nam to, co macie na tego użytkownika, to jedyne, co mogą dać, to jest zaszyfrowana baza, której nie mogą odszyfrować, ponieważ nie mają tak naprawdę kluczy. Tak. Natomiast Cryptext działa troszeczkę inaczej. Cryptext działa w taki sposób, że oni oprócz tego, że oczywiście szyfrują te rzeczy i zaraz powiem w jaki sposób, nie trzymają niczego na serwerze. Wszystkie maile są trzymane lokalnie na twoim urządzeniu.
No dobra, to brzmi jak Signal. Jako
szyfrują to dokładnie Signalem.
O, to jest
protokół Signala, który został wykorzystany w mailu. To jest trochę dziwne, ale jak sobie pomyślisz, jak to działa, to zaraz ci pokażę, dlaczego to jest fajna rzecz i dlaczego to jest dobra alternatywa dla bezpieczny mail dla Tutanoty czy Protonmaila. Po pierwsze, jakby te szyfrowane maile, Tutanota szyfruje wiadomości tylko i wyłącznie, jeśli wysyłasz Tutanota do Tutanoty. ProtonMail szyfruje, jeśli wysyłasz ProtonMail i chyba JPG jeszcze, no nie? Cryptext szyfruje wiadomości tylko i wyłącznie, kiedy wysyłasz jakby Cryptext do Cryptext. Przez szyfruję mam na myśli całą treść wiadomości. Bo jakby wszystkie twoje maile oczywiście są zaszyfrowane na telefonie i tak dalej, tutaj, natomiast jakby one są zaszyfrowane Signalem tylko i wyłącznie, jeśli wysyłasz Cryptext. Jeśli wyślę ci maila z Cryptexta na twojego Gmaila, dostaniesz normalnego maila, możesz mi odpowiedzieć, ja też go dostanę, wszystko jest okej. Natomiast nikt nie dostanie wiadomości moich, które trzymam, jakby są podpięte pod moje konto, ponieważ one są tylko i wyłącznie na moim telefonie. Co oznacza, że one są trzymane lokalnie na twoim urządzeniu, więc jeśli masz 5 GB maili, to masz minus 5 GB na swoim telefonie, ponieważ wszystkie maile, wszystkie wiadomości, które kiedykolwiek wysłałeś i dostałeś, są na twoim urządzeniu. Brzmi to trochę jakby problem. Z drugiej strony, jak masz 250 czy 512 GB urządzenia i oddanie 5 GB na to, żeby trzymać całą pocztę na swoim mailu, na swoim telefonie, nie jest problemem. I nie jest jeszcze, jakby plusem jest to, że oprócz tego, że to jest bezpieczne, bo nikt ci, nawet jeśli ktoś będzie chciał się włamać, zalogować na ciebie, to ty musisz się zgodzić, żeby udostępnić temu urządzeniu swoją historię maili. Jak no, na przykład tak, masz iPhone'a, na iPhone'ie się zarejestrujesz, chcesz na Macu potem się zarejestrować, to on cię pyta, czy chcesz wymienić się kluczami z tym urządzeniem i przy tym samym te maile przenieść? Tak. No a więc to on to wtedy robi, przenosi, masz dostęp do maila na telefonie, masz dostęp do maila na komputerze, one się ze sobą synchronizują. Jeśli bardzo się boisz, możesz włączyć sobie nawet backup tych maili do iCloud, czyli jeśli zmienisz telefon i przywrócisz z iCloud, to razem przywrócisz z wiadomościami, które tam są, oczywiście zaszyfrowanymi, będziesz musiał użyć klucza, hasła i wtedy te maile dopiero są odszyfrowane. Plusem jest też to, że jak masz ten kryptekst i masz te maile na urządzeniu, to jesteś w stanie w offline szukać w swoim mailu wszystkiego. Masz tam wszystkie zdjęcia, masz tam wszystkie pliki, wszystko. Ja się zastanawiałem, kurde, że to może faktycznie zajmie dużo miejsca, ale sprawdziłem i mój Gmail zajmuje w tym momencie, ja zajmuję na Gmailu sobie 5 GB miejsca wolnego. Więc równie dobrze mogę to trzymać na Cryptexie, w sensie mieć całego swojego maila przy sobie. Minusów w tym momencie jest parę, mianowicie nie można jeszcze podpiąć własnej domeny, rozmawiałem z nimi, będzie prawdopodobnie w listopadzie taka opcja. Do końca roku ma być też opcja zaimportowania maila z innego serwisu, czyli na przykład z Gmaila. Natomiast jeszcze, być może jeszcze w przyszłym roku lub na początku przyszłego będzie opcja snuzowania maili na później. Czyli jakby powiedzmy trzy filary nowoczesnego klienta mailowego będą
ale
dostępne.
Mają na przykład ten, widać kto kiedy odczytał maila.
Tak, mają taką usługę. Mają taką usługę.
A to jest w sumie ciekawe, że niby jest szyfrowane wszystko, ale ewidentnie muszą zapinać do maili jakiś piksel, który informuje zwrotnie o tym, że mail został otwarty, nie?
Tak, Wojtek, ale w ogóle jest też lepiej. Jak wysyłasz komuś maila na przykład na Cryptexie, to w ciągu godziny możesz go cofnąć. Wyobraź sobie. Że wysłałeś komuś maila przez przypadek, to możesz go cofnąć w ciągu godziny.
Ale on go przeczyta, a ty go cofniesz i on po prostu zniknie z jego skrzynki.
Tak, discontent was unsent. Dostaniesz, masz pustego maila.
Oh, wow. Okej.
Okay. Więc, no i tak jak mówię, maile są szyfrowane w kryptekście Signal Protocol, czyli tym samym, co jest właśnie Signal. Co daje, jakby w przeciwieństwie do GPG albo PGP, jest jak szyfrujesz maile jakby tą starą metodą, powiedzmy, czyli właśnie GPG albo PGP, to działa to w taki sposób, że masz jeden klucz prywatny i klucz publiczny i zawsze jakby to szyfrujesz, wszystkie wiadomości szyfrujesz tym samym kluczem prywatnym i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Teraz jeśli ktoś się włamie i wyrwie twój klucz prywatny, to odszyfrował wszystkie twoje wiadomości. Natomiast w Signalu jest tak, że każda wiadomość szyfrowana jest kolejnym kluczem. To znaczy, że jeśli ktoś wejdzie w posiadanie jednego twojego klucza prywatnego, to szyfruje jedną wiadomość.
Okej.
I tak to działa. Więc Cryptex, bardzo fajna usługa. Myślę, że warto rzucić na nią okiem, chociażby dlatego, że to jest w końcu, nie będzie trzeba się tak naprawdę, wiesz. Ja uważam, że to jest świetna w ogóle opcja, że masz maila lokalnie na urządzeniu, nie? To jest super, super, super zrobione. Do tego aplikacja na iPhone'a i na Maca jest bardzo dobra. W sensie bardzo dobra. To jest jeden z lepszych klientów pocztowych, z jakich korzystałem. Oczywiście no, brakuje mu niektórych rzeczy, na przykład nie ma archiwizowania w tym momencie. W sensie możesz usunąć labelkę inbox i ona wtedy wpada do all mail, czyli się jakby archiwizuje. Zgłosi im oczywiście im to, żeby to zrobili i jakby będą zmienią to, dodadzą to w momencie, w którym wyjdą z bety. No, ale uważam, że Cryptex jest świetny, warto rzucić właśnie na niego okiem, warto o nim pomyśleć. Jako alternatywa dla Tutanoty czy ProtonMaila absolutnie tak. Szczególnie, że w Tutanocie i w ProtonMailu macie limit miejsca, na jakim ile możecie mieć maili. No. Tutaj z racji tego, że jakby nie ma chmury, w której jest trzymane,
no tak.
Nie ma limitu. Ktoś by zapytał, ale to skoro jakby to jest mail na moim urządzeniu, to jak mam wyłączone urządzenie, to nie dostaję maila. To prawda, to jest mały minus, ale trzymając zaszyfrowane treści twojego maila przez 30 dni na Cryptexie, w swoim jakby takim chmurze, która przesyła wiadomości, nie? No bo oni mają chmurę, która przesyła wiadomości, tylko ona działa trochę jak Snapchat. Na zasadzie, jak wysyłasz wiadomość do mnie na przykład, ja mam wyłączone urządzenie, to natrzyma to przez 30 dni tego maila w chmurze. Ja uruchomię telefon na przykład i ten mail do mnie przyjdzie, to znika z chmury, jest usuwany z chmury. Wiesz, co chodzi?
Jasne. No i musi być jakiś czyściec, tak? Że jakby czeka na dostarczenie. Zresztą on i tak w chmurze jest szyfrowany, nie?
Tak.
Czy on jest szyfrowany na urządzeniu?
Cały czas jest szyfrowany wszędzie. end-to-end jest szyfrowany.
No tak, tak, tak. No, więc... no ale kurde, no, bardzo ciekawe. Znaczy, rzeczywiście takie idiotoodporne. W sensie to jest serwis, którym się wreszcie zainteresowałem. A już nie chcę nic mówić, ale on jest za darmo, więc jakby...
Teraz jest za darmo i będzie za darmo, natomiast będzie też wersja płatna, która będzie pozwalała właśnie na podpięcie własnej domeny.
Okej, okay, to ma być premium, tak, jakiś tam tak. Wersja, ale wiesz, nie ma nic złego w tym, żeby założyć tu sobie maila takiego specjalnego właśnie po to, żeby dostawać też maile szyfrowane, w sensie, że jeżeli chcesz mieć oddzielną komunikację bezpieczną, szyfrowaną z whoever that is, z kimkolwiek byś chciał, no to rzeczywiście to jest bardzo, bardzo przyjemne, bo zupełnie szczerze mówiąc, ja pamiętam, że uczyłeś mnie i mówiłeś mi co, gdzie mam zainstalować,
to jest
żeby
taki
mieć PGP. Mailu,
nie? W sensie PGP no jest trudne, to jest to, a to jest proste. I to jest bardzo fajna opcja i ja to bardzo, bardzo mocno polecam. Nie wiem, w sensie ja, jak dodadzą te wszystkie narzędzia z własną domeną i z importem z domaina, to spróbuję. W sensie mam własną domenę, mogę robić co mi się żywnie podoba, no nie? W sensie wiesz, no zmieniam jeden switch, nagle maile przychodzą tutaj zamiast na Gmaila.
Oczywiście.
Ale jeśli to będzie, jeśli to się sprawdzi, jeśli to będzie miało ręce i nogi, to uważam, że to jest jakby usługa de encrypted email, z którego warto było korzystać, nie?
No rzeczywiście ktoś to wymyślił, kurczę, po ludzku, no.
No bo i załóżmy, że mamy maile na przykład jesusowe tam, nie? W sensie, jeśli ktoś ma Cryptex, to wysyła do nas od razu szyfrowane wiadomości, nie? I to jest super, no. Super opcja. Szczególnie kiedy nie mają jeszcze, widzisz, jakby różnica jest taka, że oni nie mają jeszcze audytów i tak dalej, które już jakby Proton Mail czy tutaj no to mają, nie? Ale jasne. Oni są jakby in progress of doing everything, więc sam Cryptex powstał dopiero w sierpniu. Mm-hmm. Ale mają jakby...
No nie, no to wiadomo, że jeszcze tak. Kurczę, dopiero co wystartowali, no to come on.
Tak, ale no... Cóż. Jeszcze trochę. Myślę, że będzie...
Zresztą jest wszystko, klienty są open source, więc można sprawdzić, nie?
No jakby, myślę, korzystają z jakby bardzo mocno przetestowanego protokołu, tak? W sensie, no...
Oczywiście,
z protokołu,
oczywiście.
Więc jakby tutaj nie
no
ma...
pytanie, czy wdrożenie tego poszło dobrze, ale no, no wygląda ale... na to, że okej.
Okay. Tak, tak. Więc to jest taka moja jakby rzecz, którą chciałem polecić bardzo mocno. Myślę, że warto sprawdzić. Jak będzie się coś działo, to będziemy, myślę, że będziemy to sprawdzać. Kto wie, może Wojtek cię zmuszę do tego, żebyś to założył, bo przeniosę tam maile Jezusowe na przykład, nie? I wtedy już nic nie będziemy do gadania. Będziesz musiał korzystać z Cryptex szyfrowanych wiadomości.
Oczywiście. Znaczy, no ja już instaluję, wiadomo, nie?
Ale to jest naprawdę fajna usługa, w sensie bardzo fajnie jest przemyślana. Mówię, brakuje jeszcze troszeczkę takiego, widać, że są jeszcze trochę w becie, no nie? Brakuje im troszeczkę takiego, jakbym powiedział, że oszlifowania, nie? Ale generalnie jak na ten moment...
No ale core'owe, wiesz, to czym się ma zajmować, zajmuje się tym i szyfruje i wszystko jest git, więc jakby tak. No, nie widzę problemu, nie?
Nie, absolutnie.
To, że tam będą dokładać nowe funkcje, to zresztą ja, nie wiem, mam coś takiego, że ja lubię być częścią czegoś, co się rozwija. Że coś, co wystartowało, czuję, że to może być coś fajnego i wtedy często, wiesz, lubię dołączać do takich inicjatyw. Wcześniej zresztą tak było z Bytem.
Mam ciekawostkę odnośnie tego, te read receipts. Czyli właśnie, że komuś wysyłasz wiadomość i że ktoś to widzi.
A, że widzi.
One działają tylko w Cryptexcie. W sensie, jak wysyłasz maila Cryptext.
Jasne.
Możesz je wyłączyć.
Aha.
Żeby ktoś nie widział, że przeczytałeś. Ale wtedy ty nie będziesz wysyłał wiadomości, które będziesz mógł wiedzieć, że są przeczytane.
W sensie,
czyli tak jak działają read receipts
trochę dajesz,
na przykład.
Trochę dostajesz.
Tak, w sensie, tak, jak dasz, to dostaniesz. Jak nie dasz, to nie dostaniesz. Więc to tak działa chyba nawet w MSS w tym momencie. Więc bardzo spoko. Polecam, to jest superancja.
Bardzo okej. Muszę powiedzieć, że przekonałeś mnie do tego, żeby sprawdzić.
Jesteś zaciekawiony chyba.
Jestem zaciekawiony, ale nie, naprawdę, no ona jest po prostu dla mnie najprostsza na świecie i jeżeli to ma mi pomóc w jakiejś tam komunikacji właśnie szyfrowanej, którą będę miał poczucie, że jest bezpieczna, to chętnie sobie to zainstaluję. Skip tool. Już jestem Cryptex.
A, w ogóle to żartowałem z tym, że tylko do tego, tylko do Cryptexta wysyłą te, bo wysłałem do siebie maila na mojego Gmaila i widzę, że przeczytałem. Więc to działa też tak.
Okej. Okay. No dobrze. No to w porządku.
Uj, ty, wysłałem ja sobie jeszcze... wiadomość jeszcze raz. No. No dobra.
Brawo.
Anyway, polecam Wojtek. Jeśli faktycznie to się sprawdzi i to będzie dobrze działało i tak dalej, to ja myślę, że to jest miejsce, gdzie można trzymać spokojnie maila.
Albo przynajmniej się komunikować, nie? Z ich. Tak. Za ich
naprawdę bardzo dobra to jest apka, kurczę. Naprawdę dobra to jest apka.
Nice. Dobrze, to znaczy szanuję i dziękuję, bo sam też z przyjemnością będę to miał zarówno kotki na telefonie, jak i na tym, więc bardzo, bardzo przyjemnie. Czy coś jeszcze masz dzisiaj?
Poczekaj, mam tutaj listę. Nie, możemy na tym powiedzmy zaprzestać mojego wymądrzania się.
Dobrze, ale bardzo cudowne przygotowałeś tematy. Uważam, że bardzo to był fajna część odcinka. A teraz możemy, głupio mi tak samego siebie zapowiedzieć, ale rzeczywiście jest to kontynuacja trochę naszego tematu, o czym zaraz powiem, ale no już dobra. To jest kontynuacja naszego tematu mojego spotkania z Pauliną w PKP, o którym mówiłem ileś tam odcinków wcześniej i rzeczywiście się spotkaliśmy i nagraliśmy taką trochę dłuższą rozmowę, więc was serdecznie zapraszam do wysłuchania tej oto właśnie rozmowy.
Ja w ogóle bardzo się cieszę, Wojtek, że nagrałeś tą rozmowę i ja mimo tego, że ja jej nie słyszałem, więc ja serdecznie zapraszam i sam również będę się przysłuchiwał szyfrując. Tak. Dziękuję bardzo.
No, to do widzenia, do usłyszenia.
Dobrze, to ja ci zapowiem jakoś, bo chciałbym wprowadzić tą historię w ogóle, skąd się, jak się poznaliśmy.
Musisz potem zareklamować i spotkaj mnie w pociągu, a potem będziesz w naszym podcaście.
Dokładnie. Bardzo, bardzo dobry pomysł. To zanim zaczniemy, to ja chcę koniecznie przypomnieć naszym słuchaczom, że kilka odcinków temu opowiadałem historię, że zaraz po naszej kongregacji, tak nazywamy spotkanie naszych fanów, która odbyła się w Poznaniu, jechałem TLK i faktycznie w tym TLK spotkałem ciebie, Paulina.
Zgadza się.
To było, znaczy właściwie to, ta znajomość, to też za dużo powiedziane, bo wymieniliśmy wtedy, nie wiem, może ze 4 słowa tak naprawdę, ale historia była taka, że rzeczywiście zauważyłem na twoim telefonie, że korzystasz z Twittera, szybko cię namierzyłem i...
No nie tak szybko, zajęło ci to chyba dobry dzień.
No to, że jak będziesz mnie rozliczać teraz, nie? Ale dopiero następnego dnia jakby przypomniało mi się, że miałem to zrobić, nie? I to, ta historia była krótka, ale bardziej miała pokazać kwestię taką, że ludzie generalnie nie zwracają uwagi na to, co robią na telefonie, będąc w otoczeniu innych ludzi, nie? Że jakby może to być problematyczne, że nie wiem, robią coś, czego inni ludzie nie powinni widzieć. Szczególnie jeżeli chodzi o komunikatory, no bo jeżeli piszemy z kimś prywatne wiadomości, no to gdzieś tam ktoś z tyłu może patrzeć na telefon i może się okazać, że dowie się czegoś, czego nie powinien wiedzieć. Natomiast ktoś zasugerował, żebyśmy ciebie zaprosili do podcastu i bardzo się cieszę, że w ogóle zechciałaś tutaj przyjechać, bo to wcale nie było takie proste. Przyjechałaś specjalnie do Warszawy tylko po to, żeby nagrać podcast. Chyba, że tak nie było. Mam nadzieję, że dorzuciłaś przynajmniej kilka jakichś rzeczy, które musiałaś to zrobić. I żebyśmy usłyszeli historię jakby troszkę z twojej perspektywy, nie? Że jakby jak to było, jak przyjechałaś spokojnie, możesz kasłać, nic się nie stanie.
Dobra.
Jak to było właśnie, jak dostałaś tego tweeta ode mnie, no bo ja cię wspomniałem, że, bo odpowiedziałem na jednego z tweetów, które napisałaś dotyczących właśnie tej podróży w PKP. Zastanawiam się, czy po pierwsze poczułaś się trochę przestraszona, że ktoś wie, że ty to ty? Czy jakby to nie jest problem, bo ludzie cię i tak rozpoznają na ulicy?
No nie przesadzałabym z tą rozpoznawalnością na ulicy, natomiast akurat w tym konkretnym przypadku no to nie poczułam się przestraszona, raczej rozbawiona.
Okay.
I raczej miałam takie podejście, kurde, świat jest mały, że ktoś w ogóle, kto też korzysta z Twittera, gdzieś to znalazł, sprawdził i też odpowiedział, więc w tym sensie to było fajne. Natomiast faktycznie jest trochę tak, jak mówiłeś na początku, że no nie zawsze te historie muszą być z takim, nie wiem, zabawnym happy endem, albo jakieś sympatyczne, albo że to się skończy tylko po prostu na jakimś tam twicie, bo ktoś tam, hej, to byłem ja i nie jestem wcale taki młody, bo chyba coś tam takiego napisałeś, no tak? Więc może być różnie. I myślę, że wtedy już nie jest tak wesoło, jeżeli po prostu ktoś, nie wiem, przyczepi i co zaczyna podchodzić pod jakiś stalking albo coś w tym stylu, no to wtedy faktycznie może to budzić zdecydowanie niepokój.
No zdecydowanie, absolutnie. Ja właśnie zastanawiam się, chciałbym pociągnąć ten temat bezpieczeństwa i prywatności, no bo rzeczywiście po tej całej akcji zobaczyłem na profilu, że jesteś członkinią zarządu partii Razem, więc to tak dość wysoko postawiony człowiek w partii, no kurde. W ogóle partia mi tak się cały czas kojarzy jakoś z PRL-em, nie wiem dlaczego, ale wiesz, ten świat jest tak obcy trochę dla mnie. W sensie ja zdaję sobie sprawę, że oczywiście polityka jest ważna i ma wpływ na całe nasze życie, ale jakby świat partii i w ogóle działania jest dla mnie totalnie obcy, więc bardzo jestem ciekawy właśnie jak to wygląda w tak dużej organizacji. Czy macie jakieś zasady, którymi się musicie kierować, że ktoś powiedział, słuchajcie, korzystamy z takiego, a takiego komunikatora. Jak to działa?
To znaczy, myślę, że generalnie kierujemy się jakimś, powiedzmy, że zdrowym rozsądkiem. Jesteśmy dosyć nowoczesną partią, która korzysta w dużej mierze też z jakichś takich nowoczesnych po prostu rozwiązań. Mamy własne forum, do którego dostęp mają członkowie. Korzystamy w takiej komunikacji wewnętrznej ze Slacka. To jest aplikacja generalnie do, powiedzmy, zarządzania. Zarządzania różnymi projektami. Ona jest o tyle fajna, że faktycznie można sobie podzielić tę aplikację, tę przestrzeń w środku na różne kanały, na różne tematy, żeby uporządkować dyskusje czy rozmowy. Więc z takich kanałów korzystamy, no ale oczywiście korzystamy też z takich, z których ludzie na co dzień korzystają, tam gdzie są po prostu inni ludzie, czyli nie wiem, chociażby z Facebooka czy z jakichś grup. Natomiast jakby podstawą tej komunikacji, jeżeli chodzi o internet, no to byłoby pewnie forum i właśnie Slack. Nie mówię tu oczywiście o tych spotkaniach, które są na żywo, ale jeżeli się komunikujemy przez internet, no to właśnie te dwie przestrzenie są kluczowe, natomiast oczywiście mamy też konta na Twitterze, mamy konta na Instagramie i tak jak po prostu w innych mediach społecznościowych, no jakby, znaczy to nie ma znaczenia, czy jesteś członkiem, członkinią zarządu partii, bo jesteś narażony dokładnie na te same problemy, na które jest narażony każdy inny użytkownik, nie wiem, Instagrama, Twittera czy Facebooka, prawda? Znaczy, może nawet bardziej, bo idąc tym tokiem rozumowania można pomyśleć, że jak ktoś jest tak w cudzysłowie wysoko postawiony, to jest bardziej narażony na jakieś, nie wiem, ataki hakerskie.
No
tak?
Jasne, może być celem, nie?
Tak, no ja na przykład używam wszędzie, gdzie mogę, chociażby takiego dwuetapowej weryfikacji.
Bardzo
więc
dobrze.
Więc jak będę się logować na jakimś nowym urządzeniu, no to nie wiem, dostanę SMS-a, gdzie muszę wpisać hasło, więc już jakiemukolwiek hakerowi jest zdecydowanie trudniej niż po prostu gdzieś tam łamać.
Mogę cię zaskoczyć? Znaczy nie wiem, czy cię to zaskoczy, ale akurat w przypadku aplikacji, które korzystają z dwuetapowej weryfikacji, dobrze jest wybierać, jeżeli jest taka możliwość, nie weryfikację SMS-ową, tylko weryfikację w innej aplikacji. Są takie aplikacje, które generują kody, one się zmieniają tam co 10 czy 20 sekund, dlatego że bardzo łatwo jest, niestety, co prawda w Stanach chyba jeszcze łatwiej, u nas nie jest to takie proste, ale dość łatwo jest zduplikować numer telefonu w taki sposób, że ktoś, mając swój telefon i swoją kartę, duplikuje ci numer i dostaje właśnie dokładnie
ty,
te
w ogóle
SMS-y.
Wyjdę stąd przerażona. Nie, z listą rzeczy, które muszę zrobić i poprawić.
Nie, ale to jakby oczywiście trzeba mieć tą świadomość. Mhm. Polecam w ogóle lekturę, albo jak na Twitterze jesteś, to możesz obserwować Niebezpiecznik, bo oni bardzo dużo fajnych rzeczy wrzucają i to tak takim ludzkim językiem piszą, więc to też jest dość dostępne. Ale faktycznie ta dwuetapowa weryfikacja absolutnie jest obowiązkowa. I jeżeli się da nie korzystać z SMS-ów, to też dodatkowo jakby...
Dobrze, wezmę to pod uwagę.
Bezpieczne. Weź pod uwagę, bo to może się przydać. Czyli głównie Slack i głównie forum.
Tak,
jeżeli
no w
chodzi
naszej,
o takie
w naszej
narzędzia.
Komunikacji. Mhm. Tak, ale oczywiście no, korzystamy teraz, teraz się toczy kampania i oczywiście to wszystko zależy, jak wygląda ta współpraca w poszczególnych okręgach, ale no, komunikujemy się... Nie wiem, ja na przykład u siebie mam po prostu grupę na Messengerze po prostu wszystkich kandydatów, no bo to jest grupa, która jest potrzebna na ten krótki czas kampanii. Jak coś się dzieje, to po prostu piszemy tam. Nie ma tam jakichś bardzo tajnych rzeczy, to są po prostu zwykłe informacje, które dotyczą, nie wiem, gdzie, kiedy robimy konferencję, o której mamy się spotkać, czy coś w tym stylu, więc tu nie potrzeba jakichś naprawdę dodatkowych kolejnych aplikacji. Zwłaszcza, że też ja mam takie poczucie, że jakby kolejne jakieś narzędzia, czy kolejne aplikacje też dla osób, które z takich narzędzi nie korzystają, no to to jest naprawdę często taka bariera trudna do przeskoczenia, w sensie, żeby coś nowego zainstalować, nie wiem, na telefonie, nauczyć się tego obsługiwać w takim stopniu, żeby no, no swobodnie po prostu korzystać z tego narzędzia. I nie jest to zawsze takie proste i oczywiste, chociaż akurat, no nie wiem, ja jestem taką osobą, która lubi jakieś nowe rzeczy i nowe aplikacje i to dla mnie nie jest problem, więc tam w miarę szybko sobie rozgryzam, jak to działa, co można zrobić, czego nie można zrobić. Natomiast no, jak ze wszystkim, wymaga to czasu, wymaga to chęci i tak jak mówię, lepiej korzystać z czegoś, co wszyscy po prostu dobrze znają i gdzie po prostu są.
No, zgadzam się z tym oczywiście. Natomiast co ciekawe w ogóle, bo dowiedziałem się dosłownie w niedzielę, bo byłem w Sopocie na takim spotkaniu, nazywa to się Spotkanie Ludzi Myślących. To spotkanie blogerów organizowane przez tych samych ludzi, którzy organizowali wcześniej Blog Forum Gdańsk. Mm-hmm. I na tym spotkaniu był Wilen Bandali, który zresztą jest znany w tym środowisku blogerskim. I Wilen na samym początku w ogóle działania partii Wiosna, jak się okazało, był bardzo aktywnym działaczem i był częścią jakby tej całej banieczki, która tam powstała. I on mówił, że jako Wiosna akurat korzystali z Signala do komunikacji między sobą. A Signal jest znany z tego, że jakby jest chyba najbardziej bezpieczną aplikacją, więc jakby widać tutaj,
też
że...
Też mam Signala.
Bardzo
na
dobrze, bardzo w porządku. Tylko mieć to jedno, a korzystać to drugie, nie? Ale faktycznie rzeczywiście oni już na starcie dbali o to, żeby być bezpiecznym, nie? No bo wiadomo, że każda wiadomość zaszyfrowana no, na pewno nie trafi w niepowołane ręce, więc to jest ten plus, że faktycznie o tym myśleli. No to bardziej jako ciekawostka dorzucam, bo w sumie sam o tym nie wiedziałem wcześniej. Zastanawiam się, bo jakby wiadomo, że trwa teraz kampania i absolutnie nie będziemy mówić w ogóle o kwestiach politycznych, bo to mało ciekawe dla nas raczej, w sensie i dla mnie i dla naszych słuchaczy, ale na pewno ciekawe są rzeczy właśnie związane z technologiami, nowymi technologiami, które gdzieś no, teraz oczywiście są nieodłączną częścią też wyborów, no bo to jest oczywiste, że dużo się dzieje. I zastanawiam się, czy wy jako partia widzicie jakieś zagrożenia, które mogą na przykład wpłynąć na wyniki wyborów i idą gdzieś z zewnątrz, w sensie, no bo pamiętamy 2016 rok, Donald Trump i bardzo sprytne wykorzystanie algorytmów Facebooka po to, żeby przekonać odpowiednią grupę ludzi do tego, żeby zagłosowali właśnie na niego. Ale no tam gdzieś cały czas pod powierzchnią mówi się o jakichś wpływach ze dalekiego wschodu, czyli Władimira. I zastanawiam się, czy wy w ogóle analizujecie to, sprawdzacie, czy faktycznie takie rzeczy się dzieją, czy zastanawiam się właśnie, jak to działa, wiesz, w takiej dużej organizacji.
O raju, trudne pytanie. Znaczy, w sensie, no tak, no ja myślę, że tak jak wszyscy rozsądni ludzie, pewnie się nad tym zastanawiamy. Myślę, że przede wszystkim warto korzystać ze sprawdzonych źródeł, jeżeli chodzi o informacje. Znaczy, doskonale pewnie wiemy, na czym polegają wszelkiego rodzaju fake newsy i jakieś znaczy po prostu no, nieprawdziwe informacje, które bardzo szybko się rozpowszechniają i tak naprawdę no, one się rozpowszechniają dlatego, że tak naprawdę prawdziwi ludzie je gdzieś podają dalej. rzucają oczywiście na swoje profile, czy nie wiem, na Facebooku, na Twitterze, czy gdzieś po prostu się tym dzielą i w taki sposób uwiarygadniają po prostu coś nieprawdziwego. Więc no trudno tutaj mieć jakąś też sensowną radę, jak się przed tym chronić. No myślę, że po prostu sprawdzać, czy weryfikować te źródła informacji, albo najlepiej coś, o czym się dowiedzieliśmy, spróbować zweryfikować na własną rękę, po prostu zobaczyć, czy inne media o tym piszą, albo w jaki sposób, żeby no nie wprowadzać po prostu innych w błąd. Więc myślę, że tak. Natomiast no tak, no to jest w dzisiejszym świecie na pewno jest to duże zagrożenie, zwłaszcza kiedy nie jesteśmy w stanie po prostu nawet nie tylko jako partia, po prostu jako obywatele sprawdzić, kto stoi, nie wiem, za konkretnymi informacjami, mediami. Mamy duży problem, myślę, w internecie z hejtem, czy po prostu z jakimiś no, nieprawdziwymi, anonimowymi komentarzami. To jest zdecydowanie plaga wszelkich forów czy mediów, gdzie po prostu są, można komentować i albo nie ma po prostu dobrej jakiejś moderacji. No to oczywiście mamy dużo różnych przyczyn. To są przede wszystkim koszty, czemu nie ma tej moderacji. Ja osobiście też uważam, że po prostu wielu tym portalom to się po prostu opłaca, bo ludzie piszą, ludzie wchodzą, toczy się tam jakaś dyskusja i wcale to nie jest jakoś im na rękę, żeby wycinać jakieś niefajne komentarze. I ja raczej mówię o takich bardzo niefajnych niż po prostu krytycznych, tak? Znaczy nie mam w ogóle problemu z krytyką, która, nie wiem, no jest sensowna, ktoś argumentuje, czy się ktoś, nie wiem, ze mną nie zgadza, bo ma po prostu inne poglądy. Okej, okay? Natomiast jeżeli już dochodzi do jakichś wyzwisk, no to ani nie jest to przyjemne, ani nie jest to w żaden sposób merytoryczne, a sami wiemy, jak to wygląda na wszelkiej maści portalach, po prostu te komentarze wiszą i nikt ich nawet nie usuwa. Więc myślę, że to jest jakimś dużym problemem, chociaż nie mam jakiegoś konkretnego pomysłu, jak to rozwiązać. Znaczy, jeżeli sami właściciele konkretnych tych firm, konkretnych portali nie będą chcieli tego zmienić, no to po prostu pewnie się to nie uda w żaden sposób wyrugować z przestrzeni publicznej, a zdecydowanie osłabia to cały ten dyskurs, tak? Znaczy, jeżeli ktoś spotyka się czytając, nie wiem, artykuł na lokalnym portalu z szeregiem komentarzy, które są poniżej jakiegoś po prostu poziomu, to się trochę po prostu do tego przyzwyczaja, nie? Znaczy nie liczy już na jakąś merytorykę w dyskusji. Zresztą łatwo też zobaczyć, że tej dyskusji takiej merytorycznej jest coraz też mniej. Znaczy już pomijając jakby samą tę przestrzeń polityczną, ale no też w innych sferach, nie? Znaczy to naprawdę wymaga dużego zachodu, żeby poszukać czegoś, co będzie rzetelne, co będzie, nie wiem, na jakimś poziomie kulturalnym i co, no właśnie, będzie po prostu merytoryczne.
No to rzeczywiście gdzieś tam idziemy w taką niefajną stronę i musimy o to dbać. A zdarzyło ci się być celem właśnie takiego czystego hejtu? Bo wiesz, pewnie każdy miał taką sytuację w życiu, więc no, ale ty na pewno jesteś na to narażona bardziej. No,
no tak, znaczy no zdecydowanie tak, zwłaszcza przy każdej jakby kampanii, tak, czy takiej aktywności politycznej, bo tak jak mówiłam wcześniej, to, że ktoś zupełnie się ze mną nie zgadza, ma inne poglądy, czy głosuje na inne ugrupowanie, w ogóle nie mam z tym problemu. Znaczy, no po prostu tak mamy jako społeczeństwo, głosujemy na różne partie i wybieramy różne opcje. To w ogóle nie jest w tym nic dziwnego. Natomiast tak zdarzyło mi się wielokrotnie czytać w ogóle niezwiązane, niemerytoryczne komentarze, jakieś ogólnie no niemiłe hasła, czy po prostu takie bardzo szufladkujące, które nie idzie za tym żadna merytoryka. Natomiast nie wiem, czy można się do tego przyzwyczaić, natomiast można trochę na to zobojętnieć, można po prostu nie wchodzić i nie czytać tych komentarzy. na poszczególnych portalach, chociaż oczywiście też mam taką tendencję, że sobie zerknę tam raz na jakiś czas i zobaczę, co tam jest. Natomiast jakby już nie śledzę całej tej dyskusji. Mhm. W sensie pojawi się artykuł, po kilku godzinach zobaczę dobrze, jest tam, nie wiem, 20 kilka komentarzy i już za tych, nie wiem, 3-4 dni później już nie patrzę, co tam się wydarzyło, jak już tych komentarzy jest 80, nie? Znaczy, no nie mam na to wpływu, nie jestem w stanie tego zrobić i to jest po prostu nierealne. Poza tym, no też szkoda też na to czasu, nie? Znaczy, jeżeli ktoś chce się ze mną podzielić swoją opinią, to nie ma problemu, bardzo łatwo mnie znaleźć. Znaczy, nie wiem, na Twitterze, na Instagramie, na Facebooku. I często ludzie mnie znajdują, w sensie piszą do mnie albo pytają się o jakieś konkretne rzeczy, o sprawy, które, nie wiem, no, ich dotykają, czy ich nurtują i na które chcieliby dostać konkretną odpowiedź. Nie wiem, jakie stanowisko zajmuję w ja, czy moje ugrupowanie. I oczywiście ja odpowiadam. Mhm. Wiadomo, że nie zawsze od razu, ale odpisuję, że dobrze, wieczorem odpowiem albo następnego dnia i nie ma z tym problemu. Natomiast, no mówię, no, na jakieś po prostu totalne anonimy, które gdzieś się pojawiają na lokalnych portalach, w zasadzie co do których nie wiesz, kto to pisze. I nie masz szansy nawet na no po prostu na rozmowę, no to trudno. No trzeba wzruszyć ramionami i po prostu robić swoje i się tym nie przejmować. Chociaż jestem przekonana, że to jest zawsze trudne, nie? Znaczy po prostu przejście do tego zdystansowania się, bo nigdy na początku nie jest to takie proste, nie? Znaczy po prostu się przejmujemy się krytyką, chcemy, nie wiem, być pochwaleni za swoje rzeczy, chcemy, żeby ludzie się z nami zgadzali. Wiadomo, że tak nie zawsze będzie. Natomiast też, mimo że mamy taką świadomość, to no nie jesteśmy przyzwyczajeni. Mówię tutaj właśnie o tym hejcie. Hmm. Tak.
Nie, no absolutnie. Też nikt nas nie uczy, jak reagować albo jak zachowywać się, bo nie wiem, czy w szkole, gdziekolwiek, gdzie rzeczywiście przechodzimy jakikolwiek etap edukacji, no to jest tak, że uczymy się wielu różnych rzeczy, tam historii i tak dalej. Oczywiście w gronie swoich znajomych uczymy się zachowań takich typowo społecznych, co jest wiadome. Natomiast no, nikt nas nie uczy reagowania na taki czysty hejt, nie? Że jakby no, rzadko się zdarza jednak, żeby ktoś w twarz napowiedział coś. Nie? Mm-hmm. Oczywiście dzieciaki dzisiaj pewnie raczej są bardzo, bardzo aktywne na social media, więc tam trochę szybko mogą się zetknąć właśnie z tego typu komunikatami. No to ciekawy jestem, czy niepotrzebny jest w ogóle jakiś, wiesz, szybki kurs reagowania na hejt, na przykład w szkole, nie? Jakby jak korzystać z social mediów i jak sobie poradzić właśnie z takimi rzeczami.
No bo ja myślę, że spokojnie by się coś takiego przydało i pewnie co mądrzejsi wychowawcy to może wprowadzają albo próbują wprowadzać takie rzeczy, nie wiem, na godzinie wychowawczej. Być może to jest jakiś też temat na zajęcia z informatyki. Natomiast no, ja się z tobą zgadzam, nie? Że zresztą co chwila, może nie co chwila przesadzam, ale co jakiś czas docierają do nas informacje o tragediach właśnie z powodu tego, że nie wiem, ktoś opublikował czyjeś zdjęcie i nie wiem, to się rozeszło na jakiejś, nie wiem, grupie szkolnej i tak dalej. I te dzieciaki faktycznie bardzo często no robią w ogóle sobie raz, że straszne rzeczy, ale też te, które nie umieją sobie z tym poradzić, nie wiedzą do kogo tak naprawdę się zgłosić, jak powiedzieć o tym problemie, no to no dochodzi po prostu do tragedii, nie? I z pewnością, czy takie zajęcia, czy nauka w ogóle radzenia sobie z tym, co się dzieje, albo nawet wyjaśnienie, że to nie jest, nie wiem, no nic się wielkiego nie stało. W sensie, że okej, teraz jest to tragedia, ale za chwilę wszyscy o tym zapomną, czy za kilka dni, no mogłaby no, zniwelować, nie? Te wszystkie bardzo niefajne i często dramatyczne sytuacje. No ale no, to jest właśnie pytanie o to, czego uczymy w szkole, nie? Czy uczymy tylko faktów, czy też tak jak ty mówiłeś, nie? Że nie mamy tych umiejętności, że fajnie, gdyby szkoła uczyła właśnie, czy uczyła tego, jak funkcjonować w takim zmieniającym się szybkim świecie. To jest trochę też kwestia oczywiście bezpieczeństwa i tego, nie wiem, co komu wysyłamy, jakie, nie wiem, robimy sobie zdjęcia, jakie zdjęcia wrzucamy na swoje portale, czy jakie wysyłamy w prywatnych wiadomościach i do kogo. No trochę to jest tak, że to, co jest w internecie, nieważne gdzie wysłane, myśl o tym, że może być po prostu publiczne. I myślę, że jak zaczniemy sobie powtarzać takie takie zdanie codziennie rano, no to, no to faktycznie stwierdzimy, że pewnie część tych rzeczy, które piszemy albo wysyłamy, nie powinniśmy tego pisać i wysyłać. Zdecydowanie. A no tak, no po prostu.
Rozumiem, jasne, jasne. Mam jeszcze tutaj jedno pytanko. A, właśnie, to wróćmy do tego, bo wspomniałaś o tych zdjęciach i opowiadałaś mi historię jeszcze zanim zaczęliśmy nagrywać o tym, że sama zgubiłaś telefon.
Tak, zgubiłam telefon. To było to dwa lata albo trzy lata temu. Jechałam wtedy wracałam, to było już po powrocie z urlopu. Jechałam pierwszego dnia po tym urlopie do pracy. To był czas, kiedy dojeżdżałam do pracy z Torunia, pracowałam w Kutnie, więc codziennie rano siadałam w pociąg, jechałam 110 kilometrów. No i po tym urlopie wsiadłam do pociągu TLK. Jak zazwyczaj w pociągach bardzo często śpię, więc wtedy też spam. Pociąg zatrzymał się w Kutnie. Ja się wtedy obudziłam. Uświadomiłam sobie, o rety, to jest moja stacja. Bardzo szybko zebrałam wszystkie rzeczy, żeby po prostu zdążyć i wysiąść i nie pojechać dalej do Łowicza. No i wysiadłam. I na tym peronie sobie uświadomiłam, kurczę, telefon. Nie mam telefonu. W sensie, kiedy otwierałam plecak i sprawdzałam, czy przypadkiem tam nie mam tego telefonu, to pociąg już powoli się toczył i odjechał. No i nie miałam tego telefonu. Poszłam do pracy. I znalazłam, znaczy powiedzmy w miarę szybko ten telefon. Znaczy przede wszystkim zastanawiałam się, co zrobić, bo faktycznie on musiał być w tym pociągu. Trochę pomógł mi w tym Twitter i rozmowy z kimś, kto obsługuje ten profil PKP, bo faktycznie bardzo mi pomogli. Znaczy w międzyczasie jeszcze dzwoniłam na infolinię. A jeszcze zanim zadzwoniłam na infolinię, to ja wtedy miałam telefon... Już nie pamiętam, ale jakiś na Androidzie. Przez Google'a byłam w stanie
zlokalizować
ten, tak, go. Tak, tak. I ja ten telefon zlokalizowałam, nie wiem, no 10 minut po tym, jak ten pociąg odjechał z Kutna, więc wiedziałam, że ten telefon jest w tym pociągu. Jasne, na pewno. Jedzie. Jest między Kutnem a Łowiczem. Na tej infolinii oczywiście no tutaj czynnik ludzki za każdym razem nie łączono z jakąś inną osobą, której trzeba było od początku tłumaczyć całą dramatyczną historię i co zrobić. W każdym razie stanęło na tym, tam było kilka kroków. W sensie zadzwoniono do konduktora, który był w tym pociągu, żeby poszedł do tego wagonu i sprawdził. To był wagon bezprzedziałowy. Wytłumaczyłam, jakie miałam miejsce, w której części siedziałam. Zresztą w tym wagonie nikogo nie było. Znaczy byłam chyba tylko ja, może nie wiem, jeszcze dwie osoby. Okay. Więc raczej mała szansa, żeby ktoś ten telefon tam zabrał. Konduktor poszedł i nie znalazł tego telefonu. Nie było tego telefonu. No dobrze, no i ten pociąg jedzie. Na szczęście kończył swoją trasę na stacji Warszawa Wschodnia i później zjeżdżał na Olszynkę Grochowską. W sensie tam jest, nie wiem, no taka wielka zajezdnia dla pociągów. No i jak już zjechał na tę zajezdnię, no to no ja nadal jestem w stanie sprawdzić, że ten telefon tam jest, na pewno jest i w ogóle no nie ma opcji, żeby ktoś go zabrał, bo stoi w ogóle na tej wielkiej zajezdni. Tam jest jeszcze taka możliwość, że możesz włączyć sygnał, nie? Zdalnie. Tak. Taki lokalizujący. Nie sprawdzałam co prawda już później tego, jak byłam w posiadaniu telefonu, natomiast, więc nie wiem jak to brzmi, natomiast no, on piszcze, nie wiem, jakiś tam dźwięk wydaje. I koniec końców ten telefon został znaleziony, znaczy po prostu poszła tam, nie wiem, czy jakaś pani, która sprzątała ten pociąg po tej całej trasie, więc został znaleziony, odnalazł się. Ja byłam przekonana, że może uda się ten telefon dać jakiemuś konduktorowi, który będzie jechał na trasie z Warszawy, gdzieś, nie wiem, do Bydgoszczy albo do Poznania, cokolwiek, po prostu czemu kocka. Ale się okazało, że nie ma takiej możliwości i zapraszamy panią na Olszynkę Grochowską i proszę odebrać na posterunku tam już, nie wiem, numer 3. No więc okej. Okay. I to wszystko się wydarzyło w przeciągu, no nie wiem, dajmy na to 2 godziny. W sensie ten pociąg dojechał do Warszawy po 1,5 godziny, no więc jakby już został znaleziony. Więc ja od razu po tych 2 godzinach wsiadłam w pociąg do Warszawy, dojechałam do Warszawy Wschodniej, przesiadłam się na pociąg jakiś taki podmiejski, wysiadłam na tej stacji Olszynka Grochowska. Tam też w ogóle z 30 czy z 40 minut miałam przygody szukania tego posterunku, ponieważ tam żaden budynek nie jest oznaczony, nikt nic nie wiedział, żaden ochroniarz. No i koniec końców ktoś mi tam pomógł i mnie na ten posterunek konkretny podwiózł i odebrałam ten telefon, który był po prostu był po prostu gdzieś tam u kogoś w szufladzie i czekał bezpiecznie, aż ja po niego przyjadę i to się w ogóle skończyło bez, po prostu z jakąś taką przygodą i z dosyć śmieszną anegdotą, chociaż oczywiście mogło być różnie. Ja już byłam przygotowana na to, że jeżeli się nie znajdzie ten telefon, to po prostu też, to też się wtedy dowiedziałam tego, że można w ogóle zdalnie wszystko wyczyścić z tego telefonu, wszystko skasować. Można, no. No ale no, skoro się znalazł, no to nie musiałam tego robić. I no i tak, no i jakby dużo miałam wtedy takich refleksji. Trochę jak rozmawialiśmy przed programem, przed nagraniem, że po pierwsze, miałam telefon, który w sumie każdy mógł sobie włączyć. W sensie nie miałam tam żadnego, nie wiem, hasła, że po prostu na zasadzie wystarczyło przeciągnąć palcem i po prostu ten telefon się odpalał.
Nasi wszyscy słuchacze było... zgrzytają teraz tak, zębami.
Zdecydowanie nie róbcie tak nigdy. Nikt tam oczywiście mi nie wszedł i nie grzebał w żadnych aplikacjach, no ale to mi dało do myślenia, bo w pewnym momencie sobie uświadomiłam, kurczę, mam tam aplikację ze swoim mailem. Można po prostu wszystko sobie sprawdzić, co piszę. Mam Twittera, mam Instagrama, mam Messengera, mam Facebooka. Po prostu no wszystko, jakby całe takie moje życie i komunikacja z innymi ludźmi, no gdzieś tam w tym telefonie jest. Znaczy bardzo łatwo to sprawdzić i sięgnąć i wystarczy po prostu patnąć tę ikonkę konkretnej aplikacji, żeby sobie przeczytać, co się chce, to po pierwsze. Po drugie, druga taka refleksja, no właśnie ta pourlopowa. Ja wtedy byłam na 10-dniowym urlopie w Gruzji, w Abchazji i zdecydowana większość moich zdjęć właśnie była na telefonie. Mhm. I oczywiście nie miałam tych zdjęć zgranych, bo sobie myślałam, dobrze, zgram je sobie, nie wiem, jutro, pojutrze, czy za dwa dni. I kiedy ten telefon zniknął, ja sobie pomyślałam, kurde, no ja nie mam w ogóle tych zdjęć. W sensie mam tam kilkanaście fotek, które wrzucałam gdzieś na bieżąco na Instagramie, które oczywiście nie są w jakiejś świetnej jakości, ale całej reszty fotografii, których, nie wiem, na przykład nie chcę publikować, albo są po prostu, no, zwykłymi po prostu zdjęciami, takimi reportażowymi, pamiątki, no to nie mam. I sobie oczywiście potem pomyślałam, kurczę, trzeba robić te backupy, po prostu trzeba to zgrywać na bieżąco, mieć te zdjęcia we dwóch różnych urządzeniach, bo jak ci jedno zniknie, to przynajmniej masz te fotografie na drugim urządzeniu. No i to była taka pouczająca historia, w sensie skończyła się bardzo dobrze i to się udało odzyskać. Natomiast mogło się nie udać, to po pierwsze. Choć też pamiętam rozmowę wtedy z ochroniarzem, który powiedział, że raczej nikt tego telefonu nie ukradnie, ponieważ bardzo łatwo teraz te telefony namierzyć i nikt tych telefonów nie kradnie, albo można je po prostu zablokować i one w ogóle nie będą się nadawały jakby do korzystania, więc to się trochę pozmieniało. Natomiast tak czy siak, patrząc na to, co mamy w tych telefonach, że mamy, nie wiem, tam jakieś nagrania, filmy, zdjęcia, no to chociażby z takiego powodu byłoby bardzo szkoda.
No pewnie. Ja wczoraj byłem na przedpremierowym pokazie filmu Nieznajomi, który jest polską adaptacją Miło się kłamie, nie, Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie, tego włoskiego filmu. I tam jakby cały plot jest wokół tego, że ludzie przyjaciele podczas spotkania takiego wieczornego kładą telefony na stół i czytają na głos wszystkie SMS-y, które do nich przychodzą. Nie? Jakby grają w taką grę. No i...
To ja widziałam ten włoski odpowiednik, okay. Tak,
no,
to znam
właśnie.
Ten.
Więc to też pokazuje, jak bardzo intymnym urządzeniem jest nasz telefon, nie? Że jakby tam są najgłębsze sekrety, które człowiek może mieć tak naprawdę. No bo właśnie za jego pośrednictwem komunikuje się z innymi ludźmi. To tam są nawet takie rzeczy jak dane medyczne. Dobrze, że przecież mamy te aplikacje, które śledzą, ile robimy kroków dziennie, ile zjadamy kalorii, jeżeli chcemy to wpisywać i tak dalej. Więc no, to są naprawdę dane, które nigdy nie powinny opuścić tego telefonu. Nie?
Zgadza się, tak. No, no właśnie, moim zdaniem trochę to jest tak, że dopiero w takiej sytuacji, kiedy, nie wiem, no coś stracimy albo faktycznie już wiemy, że ktoś się dostał na jakieś nasze konto, no to wtedy nagle sobie uświadamiamy, aha, kurczę, co my tam mieliśmy, z kim rozmawialiśmy, albo o czym, albo nie wiem, co nam ktoś przesyłał, więc to zapala nam się wtedy jakaś taka lampka i to jest na pewno bardzo, bardzo niefajne. Ja mam kojarzą mi się takie dwie sytuacje, o których mi opowiadały moje koleżanki. Jedna to, kiedy mojej przyjaciółce dobrych kilka lat temu ukradziono komputer. I wiadomo, ukradli, znaczy było jakieś włamanie do domu, ukradli ten komputer, na którym ona, nie wiem, pisała chyba tam wtedy pracę, swoją licencjatką, miała jakieś, no po prostu zwykłe rzeczy, nie wiem, jakieś może pościągane filmy, coś w tym stylu, ale miała tam też plik ze swoim pamiętnikiem i dla niej to było na przykład właśnie najbardziej...
cenne.
Tak,
facto,
tak, cenne, ale też właśnie to samo to poczucie, że ktoś ma ten komputer i może to przeczytać. Mm-hmm. W sensie zajrzeć tam, o czym ona pisała, było bardzo niekomfortowe. A druga taka historia już niezwiązana z w ogóle z jakimiś mediami społecznościowymi, to kiedy z kolei kilka lat temu też okradziono inną moją znajomą, po prostu włamano jej się do domu podczas jej urlopu i po prostu wyniesiono, nie wiem, telewizor, skradziono biżuterię i tak dalej. I właśnie ona mi mówiła, że jakby PAL 6, te właśnie wszystkie rzeczy typu, nie wiem, telewizor czy jakąś elektronikę, którą ukradziono. Najbardziej oczywiście było szkoda jakiejś biżuterii, no bo wartość sentymentalna, ale ona właśnie też mówiła, że miała takie poczucie, że bardzo długo nie mogła się oswoić z tym, że jakiś obcy człowiek chodził po jej takiej prywatnej przestrzeni, po jej domu, że mógł otworzyć szufladę, mógł sobie otworzyć barek i po prostu sprawdzić, co tam jest, czy sobie po prostu powyciągać te rzeczy, które chciał. I trochę tak jest właśnie z tymi urządzeniami, z telefonami i tabletami, nie? Znaczy, gdyby ktoś nam ukradł teraz nasz telefon i po prostu sobie poprzeglądał, a my byśmy mieli tego świadomość, to myślę, że nie byłoby nam komfortowo na 100%.
No zdecydowanie. Gdyby to była osoba obca, to absolutnie. Niektórzy nawet mają rzeczy, których nie chcieliby pokazać swoim drugim połówkom na przykład. Nie? Więc jakby absolutnie to już nie jest to przyjemne uczucie rzeczywiście, jak ktoś nam grzebie w telefonie. Chociaż dlatego też my w podcaście, to dla nas jest oczywiście właśnie oczywiste, że wszystkie urządzenia, które mamy i które mogą mieć jakieś dane prywatne, no to po prostu muszą być i zahasłowane, hasła jak najdłuższe i tak dalej, blokady albo Touch ID, albo Face ID, jeżeli jest taka możliwość. Po prostu po to, żeby jeżeli nawet, wiesz, ten telefon czy inny sprzęt trafi w niepowołane ręce, no to po prostu będzie bezużyteczny. No i właśnie przy okazji zawsze jest ta opcja ewentualnie usunięcia wszystkich danych zdalnie.
No ale to wtedy, żeby usunąć, jakby musisz wiedzieć, że nie masz tego telefonu, albo że on zaginął, tak, albo że jest w takim miejscu, że go nie odzyskasz, nie? Znaczy, ja naprawdę wtedy przez moment rozważałam taką opcję. No jakby już kiedy się ten telefon znalazł i to się w miarę szybko rozstrzygnęło, no to wiedziałam, że okej, czeka sobie, pojadę i po prostu za kilka godzin go odbiorę. Natomiast no, to jest w jakiś sposób pocieszające, że w razie czego można po prostu go zdalnie wyczyścić i niezależnie w jakim systemie, na jakim systemie masz ten telefon, to możesz to po prostu zrobić. I to jest też cenna informacja, ponieważ ja w miarę szybko wtedy się sobie po prostu pogooglowałam i się zorientowałam, jak to wygląda, co można zrobić. Też tego wcześniej nie wiedziałam, ale moi na przykład znajomi w ogóle nie mieli o tym pojęcia i jak ja im o tym opowiadałam i opowiadałam im, że słuchajcie, no jak nie wiem, nawet zgubicie ten telefon, gdzieś wam się zawieruszy, że można w ogóle włączyć jakiś sygnał dźwiękowy w tym telefonie z poziomu komputera, bo jesteście zalogowani na swoim koncie Google, to robili wielkie oczy i niektórzy nawet to pewnie w domu sprawdzali. Natomiast no to jest fajne, nie? Znaczy, bo jakby ludzie nie mają świadomości, że w ogóle jest taka możliwość, że są takie funkcjonalności, które no po prostu w takich awaryjnych sytuacjach się przydają i warto o tym wiedzieć po prostu wcześniej, bo kiedy nam ten telefon zginie albo kiedy jest nam potrzebny, to no też jakby nie jesteśmy tacy super racjonalni, nie? Nie jesteśmy bardzo spokojni, tylko raczej jesteśmy, nie wiem, tam panikujemy, jesteśmy w nerwach, szukamy tego telefonu, bo jest, nie wiem, potrzebny, bo boimy się, nie wiem, czy nam ktoś po prostu tego nie ukradł i tak dalej, więc fajnie sobie to po prostu przejrzeć, dowiedzieć się, poczytać, że coś takiego jest i że można to zrobić. To trochę daje jakiegoś spokoju. Można spokojnie zasnąć.
Jasne, my staramy się tłumaczyć, edukować, mówić wszystkim, że jak najbardziej takie rzeczy są możliwe i żeby nie wpadali w panikę. Mówiłaś, że wcześniej miałaś Androida, ale teraz widzę na stole leży iPhone, więc skąd ta zmiana?
Dostałam w prezencie.
O, to bardzo, bardzo, bardzo miły prezent, to super.
Tak. Nie, no, no dostałam w prezencie, w sensie wcześniej korzystałam, znaczy miałam różne telefony i głównie to były, znaczy to po prostu zawsze były telefony na Androidzie z różnych firm. I generalnie w sensie jest mi wszystko jedno. Znaczy po prostu teraz skorzystam od roku z iPhone'a i jest okej. W sensie nie jestem żadną super fanką produktów Apple'a albo nie jestem super fanką produktów Androida. Uważam, że jeżeli dla kogoś iPhone jest lepszym telefonem, bo nie wiem, po prostu dajmy na to jest stabilniejszy czy cokolwiek, no to okej, no to sobie korzystaj z iPhone'a. Znaczy w ogóle nie robię wokół tego żadnej jakiejś większej otoczki, jakiejś dramy i tak dalej. No po prostu to jest urządzenie, z którego korzystam, narzędzie pracy i to nie ma znaczenia. Znaczy w sensie potrzebuję telefonu, na który mogę ściągnąć dużo aplikacji, na którą mam odpowiednią ilość miejsca do rzeczy, nie wiem, do filmów czy do zdjęć i to wszystko.
Okej, okay, jasne. To jesteś takim standardowym użytkownikiem tak naprawdę, nie? Że jakby no, nie potrzebujesz nie wiadomo czego i absolutnie Android. My też bardzo długo dyskutujemy po prostu w naszym podcaście o tym, który system jest lepszy i tak dalej. Ostatecznie zawsze wychodzi na to, że Apple i mój współprowadzący Paweł zawsze tak spogląda na tą stronę androidową i zdarza mu się czasem zmienić telefon, no ale później i tak wraca do Apple'a, bo po prostu jest dla niego wygodniejszy, więc ale fajnie jest posłuchać po prostu, że bo są ludzie, którzy na przykład tylko wyznają jedną ze stron, nie? Jakby dla nich jest to ważne, żeby mieć akurat urządzenie z Androidem czy z Apple'em, no i właśnie lubię słuchać właśnie dlaczego, nie? Jakby aha, co no sprawia, że akurat oni wybrali to.
Tutaj nie ma jakichś niespodzianek, natomiast chociaż no wydaje mi się, że to nie ma znaczenia, bo nawet jak się zmienia po prostu modele telefonów, marki telefonów, nawet tych, które są na Androidzie, no to wiadomo, one są trochę inaczej zaprojektowane, trzeba się trochę też przestawiać. Ja myślę, że na początku miałam chyba właśnie taki największy problem, żeby przestawić się z tych przyzwyczajeń z Androida na Apple'a.
Gdzie jest guzik wstecz?
Ale generalnie, wiesz, to ja już tak naprawdę po tym czasie to już nawet nie pamiętam, co we mnie taką konsternację na początku budziło, no bo teraz to już jest dla mnie takie naturalne. Znaczy po prostu jakby przyzwyczajasz się i przy korzystaniu z tego telefonu to no to po prostu już wiesz, gdzie to jest, jak coś włączyć, jak się, nie wiem, cofnąć wstecz. Nie mówi się cofnąć wstecz.
Nie szkodzi. No każdy, takie każdy, rzeczy no właśnie, czasem gadamy.
W każdym razie, no właśnie, no jak korzystasz, no to po prostu już wiesz, jak to działa, wiesz, co chcesz zrobić, jak się cofnąć. Chociaż i tak mi co najmniej dobrych kilka miesięcy zajęło uporządkowanie swoich ekranów, bo ostatnio odkryłam, że można sobie porobić katalogi i się nauczyłam, jak to robić. Stwierdziłam, nie mogę mieć tam, nie wiem, 9 ekranów i tych aplikacji, które mi się po prostu zapisują tam, gdzie jest po prostu wolne miejsce, tak? Jak wcześniej coś kasowałam i miałam po prostu totalny jakiś taki miszmasz i już nie mogłam się w tym odnaleźć i teraz po prostu sobie jakoś to kategoriami podzieliłam, że mam osobno wszystkie, nie wiem, aplikacje związane z zakupami, aplikacje związane z podróżami i po prostu już wiem, gdzie one są, więc no na pewno pomaga to w jakimś takim łatwiejszym, sprawniejszym korzystaniu.
Z jakich aplikacji korzystasz?
O Boże, tak, z miliona aplikacji.
Domyślam się, ale jestem ciekawy, wiesz, które są dla ciebie, nie wiem, najczęściej wykorzystywane. No bo mówisz, że dużo podróżujesz, tak, pewnie robisz zdjęć
zaraz,
dużo.
Tak, zaraz w ogóle, tak, mam dużo w ogóle aplikacji, które z których korzystam albo po prostu je testuję, powiedzmy do obróbki zdjęć. Tak naprawdę z takich najczęstszych, jeżeli chodzi o tę obróbkę jest Snapseed i to jest moja ulubiona aplikacja.
Klasyk, absolutnie.
Wszystkie inne to po prostu, nie wiem, zainstalowałam sobie i może z 2-3 razy skorzystałam i to nie jest jakaś taka pierwsza apka, z której korzystam. Jeśli chodzi o, z kolei na przykład o podróże, to jakie mam tu zainstalowane? Mam Jak dojadę, mam BlaBlaCar, mam aplikację Bilkom, gdzie jest rozkład jazdy, ale teraz na przykład rzadziej korzystam. W tym czasie, kiedy dojeżdżałam do pracy, to miałam ściągniętą jeszcze aplikację Intercity. Po prostu sprawdzałam sobie tam w jednej i w drugiej różne połączenia, bo jeździłam zresztą różnymi różnymi pociągami wtedy też regionalnymi do Torunia. Mam Flixbusa, mam aplikację Wizera, mam mobilet, z którego korzystam, mhm. jak jeżdżę komunikacją publiczną. Mam oczywiście cały katalog różnych gier i nie będę mówić, jakie mam gry.
Dlaczego? To jest najciekawsze.
Nie będę
co
mówić.
Co zajmuje ci ten czas, który zawsze można inaczej spędzić?
Nie, to na następny program to zostawię. Możemy poświęcić całe następne nagranie. Jakie aplikacje w ogóle? Znaczy, to nie są żadne mądre gry, tak? No nie oszukujmy się.
Ale nikt nie ma. Masz Candy Crush? Czy nie?
Wiem, co to jest za gra. Mam jakąś podobną chyba, wiesz?
Czyli przekręcanie, musisz zebrać 3 z tego samego kolorku i wtedy się znikają.
Dobra, już wyłączę.
Ale to jest w ogóle niewstydliwe. My mamy taki wątek na forum, zresztą mamy też swoje własne forum, na które zapraszamy wszystkich słuchaczy oczywiście. Ale mamy taki wątek gry do metra, czyli gry, które jakby nie wymagają internetu, mm-hmm. bo akurat w Warszawie metro ma zasięg, ale w Londynie już nie, więc bo właśnie mm-hmm. Paweł założył taki wątek. Hej, jakie gierki mogę sobie zainstalować, żeby grać w metrze, nie? No i rzeczywiście tam jest dużo różnych
propozycji. Chyba zajrzę na to forum.
Nie, no zapraszamy, bo tam w ogóle wiesz, dużo rzeczy się dzieje. Jak najbardziej myślę, że znajdziesz coś tam dla siebie, szczególnie, że sama mówiłaś, że jesteś bardziej niż mniej zainteresowana nowymi technologiami, mm-hmm. w ogóle wiesz, możliwościami twojego telefonu, no to możesz, myślę, że
ktoś tam znajdę
kilka...
ciekawego.
Tak, myślę, że spokojnie.
Ostatnim odkryciem, jeżeli chodzi o aplikację, jest taka aplikacja, która się nazywa Forest. Mm-hmm. Nie wiem, czy ją znasz. Ona jest do... służy generalnie do zarządzania swoim czasem, tak bym to ogólnie ujęła. I tak naprawdę jest po to, żeby nie korzystać z telefonu. Więc ostatnio, jak próbowałam opowiedzieć o tym swoim znajomym i powiedziałam, że ściągnęłam sobie aplikację do tego, żeby nie korzystać z telefonu, to się bardzo dziwnie na mnie patrzyli. Natomiast, ona właśnie tak działa, że macie trochę motywować do pracy, do tego, żeby nie prokrastynować na telefonie, mhm. czy nie zajmować się, nie wiem, jakimiś odpowiedziami, czy powiadomieniami i tak dalej. I wybierasz sobie czas, przez jaki chcesz pracować i w tym czasie możesz sobie też włączyć jakąś, nie wiem, tam muzykę albo jakiś tam dźwięk na tym telefonie, kiedy ta aplikacja jest włączona. Jeżeli wyjdziesz z tej aplikacji i przejdziesz, nie wiem, na przykład zobaczysz, kto ci tam polubił zdjęcia na Instagramie, to zniweczysz swój efekt, a polega on na tym, że sadzisz sobie albo drzewko, albo krzaczek, w zależności od czasu. I dopiero jak ten czas się skończy, to, to drzewko masz na jakiejś tam swojej takiej planszy, zbierasz za to jakieś tam po prostu punkty. Najfajniejsze w tym jest, ja właśnie teraz zbieram punkty, że za jakąś tam liczbę można zasadzić prawdziwe drzewo, więc stwierdziłam, że moim celem jest zasadzenie prawdziwego drzewa gdzieś tam w świecie. Natomiast ona jest fajna, bo faktycznie korzystam też z niej. Na przykład korzystam z niej ostatnio też podczas podróży, bo na przykład ustawiam sobie, dajmy na to, nie wiem, 20 albo 25 minut. Mhm. Szumi mi tam jakiś taki dźwięk padającego deszczu w słuchawkach, a ja w tym czasie sobie czytam. W sensie w ogóle nie podnoszę telefonu i nie sprawdzam, i to jest też jakiś taki mobilizator, żeby po prostu zajmować się jakimiś tam swoimi rzeczami albo... No teraz oczywiście jest intensywny czas, bo jest kampania, więc też dużo rzeczy gdzieś tam robię przy komputerze, więc też sobie po prostu stawiam i tak mam jak najwięcej zrobić tam przez te na przykład pół godziny, a potem sobie robię, nie wiem, chwilę przerwę i znowu. Więc jest fajna, natomiast tych aplikacji jest po prostu bardzo dużo, nie? W sensie takich do zarządzania. Czasem mi się podoba, nie wiem, design chociażby i jest śmieszna trochę.
Nawet. Ale podoba mi się ten pomysł, że rzeczywiście też jest możliwość zasadzenia prawdziwego drzewa, więc ten efekt jakby będzie zdecydowanie bardziej motywuje niż wirtualne monetki czy tam jakieś punkty.
No bo wiadomo, tutaj jest jakiś tam ten efekt, powiedzmy, na takim bardzo małym poziomie. Nawet trudno powiedzieć, grywalizacja. Oczywiście możesz mieć tam też swoich znajomych, którzy korzystają z tej samej aplikacji. No ja nie mam nikogo. Znaczy, nie wiem, pewnie wszyscy się potrafią zmotywować do roboty po prostu odkładając telefon.
Turbo produktywni. Nikt nie gra w żadne gierki. Absolutnie.
Tak. Natomiast fajne jest w tej aplikacji, niestety nie mam z kim tego przetestować, że można włączyć sobie taki tryb wspólnej pracy. Czyli na przykład jak pracujesz w zespole, powiedzmy z 3 albo z 4 osobami, wszyscy odpalacie tę aplikację. I dajmy na to, skupiacie się przez 30 minut, żeby coś zrobić. W sensie, dostajecie te punkty, ale jeżeli ktoś z was na przykład odpali Facebooka, to wszyscy tracicie, więc to też jest taki motywator w grupie. W sensie, że ej, nie ruszamy telefonów, tylko zajmujemy się robotą. Więc to też może być jakiś taki sposób, żeby po prostu coś nas nie odciągało od tego, czym się powinniśmy zajmować w danym momencie.
Super. Bardzo, bardzo fajne. I my też w podcaście czasem mamy taki dział, że polecamy jakąś aplikację, którą znaleźliśmy, więc już nie musimy tego działu przygotowywać tym razem.
Spoko, no musicie teraz ściągnąć i przetestować. Tak.
Super. No dobrze, bo mam takie, wiesz, jeszcze jedno pytanie, które może być grube, w takim sensie, że to rzeczywiście może być bardzo długi temat i też nie wiem, czy, wiesz, jakby będziesz gotowa odpowiedzieć na coś takiego, bo to już są rzeczy, które zahaczają gdzieś o partię, w której jesteś członkiem, członkinią, przepraszam. Też staramy się dbać o to.
Małżeńskie końcówki.
Małżeńskie końcówki, jak najbardziej.
Bardzo dobrze.
I zastanawiam się, jakie jest podejście właśnie partii Razem do prawa związanego z prywatnością użytkowników internetu. To znaczy, całkiem niedawno pojawiły się informacje, że prawdopodobnie polski rząd ma na przykład takie narzędzie izraelskie do śledzenia obywateli i to ono jest bardzo zaawansowane. W sensie naprawdę potrafi zlokalizować telefony po prostu z dokładnością do iluś tam metrów, potrafi podsłuchiwać nawet obywateli, więc to jest to gruba rzecz. I pytanie po prostu, wiesz, czy wy zgadzacie się z wykorzystywaniem takich metod, czy nie? Jak to wygląda?
Znaczy, no na poziomie po prostu śledzenia takich, nie wiem, zwykłych obywateli, no to jasne, że nie. Jakby rozumiem potrzebę wykorzystywania czy korzystania z takich narzędzi, jeżeli faktycznie no, śledzimy jakichś przestępców, tak? Znaczy, no ale wtedy też jakby mamy zupełnie, odpalamy zupełnie inne procedury. Tak jak teraz, nie? W sensie, żeby założyć podsłuch czy po prostu namierzać kogoś, musisz mieć zgodę wydaną, nie wiem, przez sąd. Więc to nie jest tak, że ktoś sobie, nie wiem, włącza jakiś tryb widzi mi się i teraz sobie, nie wiem, pana Jana Kowalskiego będziemy śledzić, bo nie wiem, bo mi zaszedł za skórę. Na takim poziomie absolutnie nie. I oczywiście no tutaj no, masz rację, że to jest jakby bardzo duży temat, bo pojawia się bardzo dużo po prostu pytań. W sensie przecież te osoby no, nie wiedzą o tym, że są śledzone, tak? Znaczy no pomijając już, że oczywiście jakby my, jeżeli ktoś bardziej interesuje się tymi nowymi technologiami, jakby oczywiście wie, że każdy telefon jesteśmy w stanie po prostu namierzyć. Niektórzy się dziwią, jak, nie wiem, wejdą sobie na Google Maps i sobie sprawdzą swoją historię i gdzie w ogóle byli, jak ten telefon się przemieszczał i to robi wrażenie, że gdzieś to tam jest zapisane, gdzie byliśmy, gdzie jak podróżowaliśmy i na tej podstawie też można pewne wnioski wyciągać.
Jasne.
I tak dalej. W sensie, jeżeli to wszystko połączymy z różnymi kontami, no to wychodzi nam dosyć taka pokaźna kartoteka jakby przypisana do konkretnej osoby, konkretnego użytkownika. No tutaj przy tym oprogramowaniu, no to oczywiście są jeszcze dodatkowe, w cudzysłowie, bonusy, tak? Że można kogoś podsłuchiwać, że można, nie wiem, zdalnie uruchomić kamerę i my nawet o tym nie wiemy, prawda?
Jasne.
Że kamera w twoim telefonie pracuje i wysyła gdzieś tam dane. Znaczy, wydaje mi się, że chyba w przypadku tego oprogramowania to jedyne, po czym można pewnie się domyślić, że jesteśmy jakoś, nie wiem, namierzani, to po wysyłaniu po prostu danych, nie? Znaczy po prostu zwiększonej ilości danych, na przykład obrazu, no bo nie wiemy, że kamera pracuje, nie widzimy tego. Natomiast no, te dane są gdzieś tam przesyłane, tak? Znaczy, więc po tym można się zorientować, ale no ja nie wiem, nie znam nikogo, kto sprawdza,
no właśnie,
jak tam te dane w ogóle...
Pytać, nie?
Tak, nie.
Szczególnie
ja tego
dzisiaj,
tak...
gdzie tak naprawdę zwykle internetu takiego do wykorzystania w telefonie mamy no, albo nieograniczenie wiele, albo tam powiedzmy 10 giga miesięcznie, nie? No to jest strasznie dużo. W sensie, jeżeli dołożymy do tego raz na jakiś czas jedno zdjęcie gdzieś nam ucieknie właśnie, bo jest wykorzystywane w takim narzędziu, no to obawiam się,
no tak,
się,
nie jesteśmy w stanie tego wychwycić. Znaczy, i też czytałam jakieś doniesienia, że prawdopodobnie kilka osób w Polsce jest w ogóle w taki sposób śledzonych. Znaczy w sensie, że tak naprawdę to narzędzie jest jakby w innej części świata w większym stopniu wykorzystywane.
Tak,
natomiast same te doniesienia, że w ogóle ktoś ma dostęp do takiego oprogramowania i może je korzystać, no to no budzą niepokój. Znaczy tak, że po prostu ktoś ci po prostu wchodzi na twój telefon i widzi wszystko, co tam robisz i co piszesz i co mówisz. No nie wiem, nie ma możliwości, żeby wrócić do świata bez telefonów, nie? No to się po prostu nie uda.
Absolutnie.
Można mieć, nie wiem, na przykład dwa telefony. Natomiast no to nadal nie zmienia faktu, że no jeden zostawiamy i potem no można śledzić obydwa. Na jednym nie będziemy mieli jakiejś aplikacji. No to jest bardzo już logistycznie trudne do korzystania, no bo te aplikacje nas po prostu przyzwyczają do tego, że z nich korzystamy, że one są jakby częścią naszego, nie wiem, świata i życia, tak?
Jasne.
Typu, nie wiem, chcemy mieć Instagram, aplikację Instagrama przy sobie, bo sobie wrzucamy jakąś relację na Insta Stories, bo coś się po prostu dzieje, więc czemu w jakimś drugim telefonie mielibyśmy tego nie mieć? Albo jakie aplikacje mieć? Albo kto ma je sprawdzić? No to już nagle się zaraz się okaże, że faktycznie no trzeba pisać tak jak ja listy atramentem na papierze i wysyłać z naklejonym znaczkiem i czekać, czy Poczta Polska tym razem wyrobi się w swoim tam terminie, takim, który obiecuje swoim użytkownikom, z osobom, które z jej usług korzystają, czy się nie wyrobi. Natomiast to nie jest już ten świat, nie? Gdzie po prostu czekamy kilka dni czy kilkanaście dni na informację od kogoś, nie? Jesteśmy...
Zdecydowanie nie. To jest bardzo romantyczne, ale niepraktyczne niestety.
Tak, znaczy to chyba kwestia tego, jaki rodzaj to jest informacji, nie? Znaczy to wcale nie muszą być romantyczne listy. Też to jest w tym sensie fajne, że jednak masz kontakt z prawdziwym papierem, nad którym ktoś usiadł, z czymś charakterem pisma, że wiesz, że ktoś poświęcił, nie wiem, godzinę czy półtorej, żeby usiąść i napisać ten list. I ja mam takie poczucie, że na przykład te wszystkie listy, czy też pocztówki, które oczywiście są taką wersją instant listu, są fajne, bo wiesz, że ktoś właśnie się zatrzymał na chwilę, pomyślał o tobie, coś napisał i sobie to poszło w świat i w końcu do ciebie dociera. I często właśnie te informacje tam, czy to, co ktoś chce mi przekazać, czy to, co ja chcę przekazać, ma zupełnie inną wagę czy wartość niż po prostu, wiesz, wiadomość wysłana na Messengerze. Nie? W sensie, gdzie jesteśmy zabiegani, mamy mnóstwo jakichś własnych spraw, a tutaj po prostu można tak złapać taki oddech, więc to też jest fajne, nie? Więc ja bym polecała nie zapominać o tych tradycyjnych metodach kontaktu.
Piszmy list.
Tak, albo po prostu się spotykajmy, nie?
Okay.
Można bez telefonów.
Można bez telefonów. Albo czytamy SMS-y na głos wszystkie, tak, które przychodzą.
O, no to byłby ciekawy eksperyment, nie?
Na no przykład, właśnie.
A wyobraź sobie w ogóle taki eksperyment w jakimś programie takim politycznym, nie? Kawa na ławę i wszyscy, no to telefony i czytamy ostatni SMS.
Oj, to by było bardzo ciekawe. Myślę, że dużo by się zmieniło w tym kraju.
No pytanie, kto byłby zaproszony,
no
nie?
Właśnie, no to jest jedna rzecz, nie? Ale to by było bardzo, bardzo ciekawy eksperyment. Chętnie bym to obejrzał. To jakby ktoś chciał zrobić fajny, viralowy format na YouTubie, bo to nie musi być w telewizji, to zdecydowanie tak. To jest dobre.
Oddaję za darmo.
Dokładnie. No, niech idzie. Niech format idzie w świat. Okej, no dobrze. To bardzo ci dziękuję za... Bo w ogóle gadaliśmy prawie godzinę, więc mega długo. Dziękuję, że spędziłaś ten czas tutaj ze mną i z naszymi słuchaczami oczywiście. No i spokojnej podróży powrotnej.
No dziękuję.
Też PKP.
Tak, oby bez opóźnień, bo to różnie bywa.
Dokładnie. Dobrze, dzięki wielkie i powodzenia. Trzymam kciuki.
Dobra, dziękuję bardzo.
Jesłos Podcast, czyli gadżety i bzdety.